Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski.
Tadeusz Dąbrowski.
Zaczynamy.
wiersze@radiogdańsk.pl Klinika Wiersza.
Wydawać by się mogło, że to poeta ma władzę nad wierszem, nie odwrotnie. W istocie najczęściej jest tak, że to wiersz prowadzi poetę. Sztuka polega na tym, żeby wierszowi nie przeszkadzać, żeby dać mu się poprowadzić. Tutaj może pojawić się pytanie, kto pisze wiersz? Zaskakujące? Z pewnością tak, a jednak zasadne. Bardzo ciekawą odpowiedź na to pytanie przynosi wiersz, piękny wiersz Czesława Miłosza pod tytułem Sekretarze. Czesław Miłosz, Sekretarze. Sługa ja tylko jestem niewidzialnej rzeczy, która jest dyktowana mnie i kilku innym. Sekretarze, nawzajem nie znam. Po ziemi chodzimy, niewiele rozumiejąc. Zaczynając w połowie zdania, urywając inne przed kropką. A jaka złoży się całość? Nie nam dochodzić, bo nikt z nas jej nie odczyta. Czesław Miłosz przekonuje, że poeta jest sekretarzem, zaledwie sekretarzem, czyli tym, który zapisuje to, co dyktuje niewidzialna rzecz. Czym lub kim jest ta niewidzialna rzecz? Czy to intuicja poetycka, czy sumienie? Tego do końca nie wiemy. Wiemy tylko tyle, ile poeta postanowił nam powiedzieć. To znaczy, niewidzialna rzecz wie to, czego my nie wiemy. Nie wiemy, jaka złoży się całość z tego, co zapisujemy. Z części nie potrafimy odczytać całości. Piszcie do nas o waszych spostrzeżeniach i doświadczeniach, kto pisze wiersze.
Skrzynka poetycka. wiersze@radiogdańsk.pl
Dzisiaj zaprezentujemy państwu wiersze młodego autora podpisanego Staszek z Sopotu. Dwa krótkie teksty. Pejzaż z ptakiem i wiersz zatytułowany Deszczowy. Pejzaż z ptakiem. Pomiędzy dniem a nocą, deszczem a muzyką kameralną, pomiędzy tym, co było i tym, co jest, drogowskaz horyzontu z ptakiem eksplodującym w gęstym od burzy powietrzu. Pejzaż z ptakiem. Deszczowy. Stoimy nadzy, zmoczeni sitowiem, ociekający włosami. Gdybyś wiedziała, ile w tym deszczu ciebie, bliskiej, obcej. Gdybyś wiedziała, ile w tym zmroku światła, ciemnego, jasnego. Gdybyś czuła to, co ja w tej chwili czuję dla ciebie, przez ciebie, teraz i zawsze. Pierwszy wiersz ujmuje mnie tym, że jego autor zdaje sobie sprawę, że poezja dzieje się pomiędzy. Ja jeden ze swoich tomików zatytułowałem nie bez powodu Pomiędzy, bo rzeczywiście wierzę, że wiersz wyrasta z sytuacji granicznych, z momentów przekroczenia, niekoniecznie obyczajowego przekroczenia, ale przekroczenia mentalnego. Wtedy, gdy wychodzimy z siebie na granicy dnia i nocy, na granicy kolorów, na granicy stanów, w kontaktach z innymi ludźmi. I to pomiędzy dniem a nocą, deszczem a muzyką kameralną, To, że autor dostrzega, że w niej dzieje się tyle, jest dobrym prognostykiem. Natomiast autor operuje bardzo dumnymi, szczytnymi i bardzo ogólnymi słowami. Dzień, noc, deszcz, a muzyka. To, co było i to, co jest.
No właśnie, wejdę tobie w słowo, bo to mi coś przypomina. Ty powiedziałeś, że młody autor. Ja nie wiem, czy to jest młody autor. Dlatego, że właśnie to, że on w ten sposób obrazuje, mi to przypomina poetykę, która obowiązywała mniej więcej w wczesnych latach 60., poetykę orientacji, gdzie wiersze były naładowane właśnie takimi ogólnikami, że nieboskło,
wrażenie, że tak, w tym tekście jest nadmiar, tu się z tobą zgadzam, jest nadmiar pewnej wiedzy,
tak,
przerost wiedzy nad doświadczeniem. Ja nie mówię o doświadczeniu życiowym, ale nad takim doświadczeniem poetyckim, dlatego, że nie mamy tu w zasadzie żadnych konkretów. Jedynym konkretem efektownym jest ptak, ale ramy wyznaczone przez wiersz, to pomiędzy, są zbyt duże nawet jak na tego ptaka i nawet jeżeli ten ptak eksploduje.
Ja też mam wrażenie, że gdzieś już ten krajobraz z ptakiem się przewinął w poezji, w literaturze, że to jest też pewien motyw poetycki, a więc troszeczkę to wygląda na to, że ten wiersz jest ułożony właśnie z motywów poetyckich, aczkolwiek ułożony jest bardzo zręcznie. Trudno coś temu wierszowi zarzucić, bo jest ładnie napisany. Widać, że jest, jak to my mówimy w takim slangu poetyckim, jest dobrze wyczyszczony. Tam w zasadzie wszystko siedzi na swoim miejscu, każde słowo jest na swoim miejscu, aczkolwiek brakuje tego czegoś, co czyni z wiersza dobrego wiersz bardzo dobry.
Tak, on jest rodzajem pocztówki, takiej efektownej pocztówki, pejzażu.
Panie Staszku Sopotu, odrobinę szaleństwa.
Tę pocztówkę należałoby dopiero wypisać własnym charakterem pisma.
Odrobinę szaleństwa. A co myślisz o tym drugim wierszu?
Drugi wiersz ujął mnie metaforą ociekających włosów, dlatego, że jest to rodzaj skrótowości, która bardzo silnie działa na zmysły. To jest nietypowy skrót, ociekający włosami. Włosy przejmują tutaj cechy wody, przez co jakby ta ilość wrażeń i ta sensualność tej metafory jest zintensyfikowana. I to rzeczywiście na mnie działa.
Bo jest ta sensualność, prawda? Jest tutaj.
Zastanawia mnie też sformułowanie, gdybyś czuła, co ja w tej chwili czuję dla ciebie. O ile nie jest to lapsus, po prostu niezręczność językowa, a celowy zabieg, a wiesz, że tak jest.
Nie do, a dla.
To rzadko mówimy. Czuję coś dla ciebie.
Dla ciebie,
czuć
a potem?
Dla ciebie, jak zrobić, jak uczynić coś dla kogoś.
A potem zwróć uwagę, przez ciebie.
Przez ciebie,
przez
tak.
ciebie.
I to przez ciebie może oznaczać również za sprawą ciebie, ale też przez ciebie, jak przez okno.
Tak, tak.
Jak
tak.
przez ramę.
Tak, tak.
Więc widać tu dużą świadomość i taką,
taką
rewaloryzację, wydawałoby się, najbardziej wytartych schematów, którymi posługuje się wiersz miłosny.
Tak.
Natomiast teraz i zawsze w końcówce to mnie przerasta. To w oczywisty sposób nawiązuje do teraz i zawsze i na wieki wieków amen. Ta ilość patosu, moim zdaniem zupełnie niepotrzebna, trochę ten wiersz wyjaławia, pozbawia ciężaru, pozbawia osobistego charakteru.
Tak, no więc to chwilotrwaj można oddać pewnie na wiele rozmaitych sposobów. Nie musi być nawiązanie do formy modlitewnej, prawda? Panie Staszku Sopotu, gratulujemy tych wierszy. Proszę się nie brać sobie do serca tych uwag krytycznych. Raczej proszę się od nich odbić do wiersza odrobinę bardziej otwartego, odrobinę bardziej szalonego. Nie tak, nie dążącego do takiego zawiązania, zasupłania się, takie czyste formy poetyckie, które przez to, że są właśnie formami czystymi, sprawiają wrażenie, że gdzieś już żeśmy je słyszeli, że one już gdzieś były, że są użyte po raz kolejny. Więc co? No życzymy panu odwagi. Odwagi i śmiałości w posługiwaniu się słowem poetyckim. Dziękujemy.
wiersze@radiogdańsk.pl
Tadeusz, masz dużą praktykę pisarską, masz duże doświadczenie poetyckie. Pewnie nieraz zastanawiałeś się, kto pisze wiersz? Czy panujesz nad wierszem od początku do końca? Czy nie zdarza się tak, że wiersz od czego się zaczyna, a potem nie wiadomo, czym się zakończy?
Każda próba odpowiedzi na pytanie, kto pisze wiersz, musi się skończyć fiaskiem. Dlatego, że jeżeli wiersz pisze tylko pod świadomość, to nie chce być poetą. Jeżeli wiersze pisze tylko pamięć kulturowa, to też za mało. Jeżeli wiersze pisze tylko język, to też żadne pocieszenie. Jeżeli wiersze pisze Pan Bóg, to zdecydowanie najlepiej. Ale pytanie, czy rzeczywiście są mi do czegoś potrzebne w takiej sytuacji. Wiersz jest jakimś rodzajem, mówiliśmy o tym na tej antenie, zmagania się ze światem, przełamywania schematów. Nie mam pojęcia, wiersz chyba pisze jakaś rebeliancka, zbuntowana część każdego z nas. Nie zgadzam się z opiniami poetów zafascynowanych teoriami papieży postmodernizmu, że niesie nas wyłącznie język. Język po wystąpieniach Derridy i po triumfie po nowoczesności, po tym jak przetoczyła się po uniwersytety, został podniesiony do rangi absolutu. Tekst de facto zastąpił absolut.
Ale zwróć uwagę, że nie zgadzasz się z tym, ale że tak może być.
No przecież, tak może być, dlatego usłyszymy od wielu dzisiejszych poetów, tak, język mnie niesie.
Tak, no widzisz wiele wierszy, wiele książek, które są takim językiem puszczonym samopas. To jest taki rodzaj logorei, że zapisuję wszystko, co mi ślina na język przyniesie. Dla mnie efekt jest straszny.
Zdecydowanie jestem tego pewien, szczerze w to wierzę. Nie jestem pewien, ale wierzę w to, że poezja przychodzi spoza języka. Jest jak negatyw języka, ale język jest po to, żeby przy całym jego pięknie, przy wszystkich dobrodziejstwach tego inwentarza móc to, co przychodzi spoza wiersza, przyjąć i w tym, co napisane, w tym, co podane, bezpośrednio odbić. Natomiast skąd wiersz przychodzi, nie mam pojęcia, ale na pewno z przestrzeni, która nas przerasta.
To jest ta przestrzeń pomiędzy, prawda? I tutaj znowu bym musiał wrócić temat prześwitu, Lichtungen, jakiegoś miejsca, jakiejś szczeliny, przez którą przenika światło i umysł poety zostaje tym światłem ogarnięty. I wtedy pojawiają się najlepsze, najciekawsze wiersze. Trochę z tego świata, trochę nie z tego.
Pytałeś o to, czy wiersz wypełnia moje rozkazy, że tak powiem. Czy wiersz daje się pisać tak, jak go sobie zamyśliłem? Oczywiście, że nie. Zawsze tekst wykazuje pewną niesubordynację względem autora. Natomiast ja staram się temu tekstowi nie pozwalać na zbyt wiele. To znaczy dopiero wtedy, kiedy nie jestem w stanie go przy sobie utrzymać, kiedy moje próby ulogicznienia, ładnego zawiązania go w kokardkę nie skutkują, wtedy mam wrażenie, że jego bunt, że jego odstępstwo, że jego sprzeciw wobec mnie jest prawdziwy, uzasadniony i znaczący.
Dobrze, musimy rozróżnić dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest to, o czym mówiłem, że trzeba się umieć wierszowi podporządkować i dać się prowadzić. Ale druga sprawa to jest ta, że poeta nie traci kontroli nad wierszem w tym sensie, że on ostatecznie ten wiersz będzie sygnował. I on nad tym wierszem, zanim go wypuścił w świat, będzie jeszcze długo pracował. Będzie nadawał mu ostateczną formę. I tego przecież nigdy się pozbyć nie możemy. Wiersze zapisane nawet pod najpiękniejszym, jakby mogło to się wydawać, natchnieniem i zapisane w środku nocy, rano mogą wydać się gniotem.
Poza tym jest wielu poetów, którzy po latach wracają do swoich tekstów po to, żeby dostawić przecinek lub dwa, bo w ich poczuciu zmienia to sens tekstu. Na ogół te późniejsze wersje tekstów, choćby Ody do młodości Mickiewicza, są mniej udane, co jest tylko dowodem na to, że przesadna racjonalizacja tekstu i przesadna autocenzura, tak przecież potrzebna w warsztacie poetyckim, ale przesadna autocenzura też może zubożyć tekst.
Zgadzam się z tym. To jest też cecha tak zwanych drugich nagrań, rozmaitych piosenek, przebojów i tak dalej, prawda? Często przywiązujemy się do tych pierwszych wersji, pozostajemy przy nich i wszystko, co jest później, wydaje nam się gorsze, a czasami rzeczywiście jest gorsze.
To jest ogromna sztuka, niezależna do końca od nas. To, o czym wspomniałem w poprzedniej audycji, poetyckie widzenie jako widzenie z bliska, widzenie ostre i widzenie rozmyte. Znaczy, jak ogarnąć te wszystkie zoomy jednocześnie?
Tak.
Józef Baran, poeta współczesny, w jednym z wierszy napisał, i zresztą powtarzał to później w wywiadach, że widzenie poety, że poeta widzi świat jednocześnie z perspektywy mikroskopu i teleskopu.
Tak.
I ja nie wiem, czy nasze możliwości warsztatowe, choćbyśmy byli najbardziej pracowici, są w stanie takie widzenie w nas wyćwiczyć. Zatem chyba potrzebne jest to coś jeszcze,
to coś jeszcze
jest tak równie tajemnicze, jak przestrzeń, z której pochodzi wiersz.
I wychodząc od tego, co nazwaliśmy czymś jeszcze, dokładamy do tego własną pracę poetycką.
wiersze@radiogdańsk.pl Album poezji. Najpiękniejsze polskie liryki.
Mikołaj Sęp-Szarzyński, sonet czwarty. Mikołaj Sęp-Szarzyński żył w latach 1550-1581. Studiował w Wittenberdze w Lipsku. Zmarł młodo w wieku 31 lat. W niewiele lat po jego śmierci kronikarz Joachim Bielski napisał: człowiek uczony i poeta, po Janie Kochanowskim przedniejszy. Na poezję XVII wieku żadnego wpływu nie wywarł. Jego utwory zostały szybko zapomniane. Znamy je z jedynego cieniutkiego tomu Rytmy albo wiersze polskie, wydanego wiele lat po jego śmierci w 1601 roku. Nie było w nim tej radości, jaka jest u Kochanowskiego. Był smutek, pesymizm. Stwierdzał, że bojowanie byt nasz podniebny, że wszystko zawodzi duszę prócz Boga, wiecznej i prawej piękności. Mikołaj Sęp-Szarzyński, sonet czwarty w interpretacji Jarosława Tyrańskiego.
Mikołaj Sęp-Szarzyński, sonet czwarty. O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem. Pokój, szczęśliwość, ale bojowanie byt nasz podniebny. On srogi ciemności, hetman i świata łakome marności, o nasze pilno czynią zepsowanie. Nie dość na tym, o nasz możny panie, ten nasz dom, ciało, dla zbiegłych lubości, niebacznie zaś rządź, duchowi zwierzchności upaść na wieki żądać nie przestanie. Cóż będę czynił w tak straszliwym boju, wątły, niebaczny, rozdwojony w sobie, królu powszechny, prawdziwy pokoju, zbawienia mego jest nadzieja w tobie. Ty mnie przy sobie postaw, a przez piecznie będę wojował i wygram statecznie. Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze, i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą, od czego zacząć. Wiersze @radiogdańsk.pl